Drodzy Państwo, nasze połączenie kolejne to gościem naszym jest pan dr Marian Szołucha, ekonomista. Witamy bardzo serdecznie. Wyższa Szkoła Finansów i Biznesu w Istule. Kłaniamy się, panie redaktorze. Panie doktorze. Szczęść Boże. I pytanie pierwsze dotyczące dzisiaj, taka informacja dociera. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w ustawie o VAT. Dokument przewiduje powrót do bazowych stawek 22,7%. Przypomnijmy, co to będzie oznaczać.
To będzie, mówiąc językiem sportowym, coś w rodzaju zmiany powrotnej w naszej polityce podatkowej państwa, bo warto przypomnieć, że w 2011 roku rząd wtedy jeszcze Donalda Tuska, nawet nie Ewy Kopacz, wprowadził, jak sam premier i jego ministrowie, zwłaszcza ten odpowiedzialny za finanse państwa, twierdzili, okresowo wyższą stawkę podatku VAT o punkt procentowy w przypadku i tej preferencyjnej, wtedy 7 po zmianie 8%, i tej podstawowej, wcześniej 22 po zmianie 23%. Mamy w związku z tym dzisiaj w Polsce stawki podatku VAT, przypomnijmy, 23% i 8%. Okres, na który ta zmiana była wprowadzana, czyli okres kryzysowy, okres niepewności także w finansach publicznych, już się skończył. Mamy nieodparte wrażenie jako ekonomiści także, że kończy się nawet kolejna faza w cyklu koniunkturalnym, czyli faza ożywienia, faza szybszego wzrostu, a mimo to stawki nie powróciły do swoich wcześniejszych poziomów. W związku z tym zapowiedź Ministerstwa Finansów z jednej strony zaskakuje, bo nie było wcześniej o tym mowy, przynajmniej głośno o tym nie rozmawiano, a z drugiej strony przede wszystkim cieszy, bo podatek VAT to podatek, który płacimy w zakupie, przy okazji zakupu każdego towaru, każdej usługi. Można się spodziewać w związku z tym, że ceny tychże towarów i usług minimalnie przynajmniej spadną. Dzisiaj państwo na taką zmianę, na taką obniżkę zaczyna być stać, ale zanim do tego przejdę, czy nas na to stać, czy nie, i pod jakimi warunkami ta zmiana w ogóle nastąpi, chciałbym przypomnieć, że w 2011 roku, mimo podwyżki przez Donalda Tuska, i to jest dowód na to, że była ona pomysłem chybionym, do 2015 roku, proszę sobie wyobrazić, wpływy dochodowe z podatku VAT dla budżetu państwa wzrosły zaledwie o 2 miliardy złotych, ze 121 do 123 miliardów złotych, a przecież gospodarka cały czas się rozwijała. Natomiast po wyborach jesiennych parlamentarnych 2015 roku, dzięki uszczelnianiu stosowanemu za pomocą narzędzi, o których dużo na antenie Radia Maryja już rozmawialiśmy, udało się dojść do poziomu wpływów w wysokości 167 miliardów złotych w roku 2017 i wpływy te cały czas rosną. A więc nie podwyższanie stawek i generalnie podwyższanie podatków jest metodą, przynajmniej w polskich warunkach, na poprawę kondycji naszego budżetu państwa. Tę politykę podwyższania obciążeń podatkowych proponowała Polakom Platforma Obywatelska. To się nie sprawdziło pod wieloma względami. Natomiast obecny rząd, obecne kierownictwo Ministerstwa Finansów, zamiast podwyższać, woli te podatki nawet miejscami obniżać, a przede wszystkim poprawić kondycję budżetu państwa dzięki szybszemu wzrostowi całej gospodarki i dzięki zacieśnianiu, a więc de facto eliminowaniu przestępców i takich paraprzestępców, ludzi, przedsiębiorstw, gdzieś balansujących na granicy prawa podatkowego. Zresztą luka w VAT-ie w ogóle w latach 2006-2015 jest szacowana na mniej więcej 250 do 265 miliardów złotych. To jest kwota, za którą można było wybudować 6 tysięcy kilometrów autostrad w Polsce. Można było przez 10 lat finansować program 500+. I cały czas ta luka za rządów Platformy Obywatelskiej, nawiasem mówiąc, rosła, jak sama Komisja Europejska, więc jak sądzę, wiarygodne źródło dla Donalda Tuska podaje, w tychże latach 2006-2015 urosła luka w VAT-ie aż trzykrotnie, z poziomu 0,6% PKB do poziomu 2% PKB. W związku z tym, i nie mogę sobie odmówić skomentowania wczorajszej wypowiedzi Donalda Tuska już po przesłuchaniu przez Komisję Śledczą do spraw afery Amber Gold, jego słów, które wypowiedział na briefingu prasowym gdzieś na korytarzu przy ulicy Wiejskiej w Warszawie, mianowicie słów, w których stwierdził, że program 500+ był możliwy dzięki temu, że jego rząd i rząd Ewy Kopacz przygotował polskie finanse publiczne na takie właśnie wydatki. Otóż jest to twierdzenie wręcz absurdalne i właściwie nie wiem, na co Donald Tusk liczy, próbując Polakom podobne rzeczy wmawiać. No, w świetle tych danych, które już wymieniłem, ale także w świetle wielu innych, jest to po prostu twierdzenie absurdalne. Natomiast jeśli chodzi o sam wczorajszy występ Donalda Tuska w sprawie komisji Amber Gold, to powiem tylko tyle. No, jaka jakościowa zmiana w podejściu państwa do afer na rynku finansowym zaszła w ciągu ostatnich 2-3 lat, to widać porównując właśnie Amber Gold do sprawy GetBacku, gdzie właściwie do dzisiaj nie możemy dojść prawdy w sprawie Amber Goldu, bo popełniono pewne zaniechania na właściwym do działania etapie. Natomiast w przypadku afery GetBack cały czas spółka istnieje. Jest nadzieja na to, że wyjdziemy z tego przynajmniej względnie obronną ręką, jeśli obligatariusze dogadają się z wierzycielami zabezpieczonymi na majątku GetBacku, a więc głównie z bankami, które mam nadzieję pewne zrozumienie też dla sytuacji obligatariuszy wykażą. Ale to zupełnie na marginesie. Natomiast zmiana, o którą ojciec pyta, czyli obniżka VAT-u, będzie możliwa pod, jak dzisiaj podaje komunikat Ministerstwa Finansów, dwoma warunkami. Jeden z nich dotyczący deficytu budżetowego już spełniamy, a drugi możliwy będzie do spełnienia wtedy, kiedy nasz dług publiczny spadnie do poziomu 43%. Za ubiegły rok było to 47,7% w stosunku oczywiście do PKB. W tym roku prognoza przewiduje, że będzie to 45,9%. Myślę, że jest to mądre postawienie sprawy, uwarunkowanie tej obniżki, bo ta obniżka powinna mieć rzeczywiście miejsce wtedy, kiedy i bieżąca, i taka strukturalna, długoterminowa kondycja finansów publicznych w Polsce będzie dobra. Co do innych zmian podatkowych, to też one, myślę, że wymagają chociaż krótkiego komentarza, bo będzie to jedna z wielu, ta, o której już powiedzieliśmy, ale oprócz tego ma być szereg innych dobrych zmian wprowadzonych. Obniżka CIT-u dla małych przedsiębiorstw, ma być ulga na komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych, ma być możliwość zaliczania w koszty uzyskania przychodu zatrudniania współmałżonka, mają być zmiany porządkujące, takie jak VAT od bonów towarowych i ujednolicenie, właściwie w ogóle sprecyzowanie zasad rozliczania VAT-u od tychże bonów, ale mają być też zmiany, co do których miałbym wątpliwości, nie będę ukrywał tego, na przykład raportowanie schematów podatkowych, pod których ciężarem, pod których ilością, moim zdaniem, Krajowa Administracja Skarbowa może się ugiąć i ugrzęznąć w ich analizach, ale to temat na osobną dyskusję oczywiście.
Jeszcze jedna sprawa bardzo ważna i taka no, optymistyczna. Chodzi o węgiel. O węgiel, że tutaj nowe kopalnie powstać mają. No i to, że nie ma tutaj wątpliwości, dalej opieramy naszą gospodarkę i mamy opierać na właśnie tym dobru narodowym, jaki jest węgiel kamienny. Tak?
Oj, to jest fantastyczna wręcz wiadomość i nie przesadzam używając tego słowa, bo wreszcie począwszy od 1989 roku ktoś postanowił zadać kłam temu pseudoekologicznemu owczemu pędowi w kierunku mało efektywnych odnawialnych źródeł energii, do których zresztą technologie próbują nam sprzedać Niemcy. Z drugiej strony importowi gazu i węgla znacznie gorszej z reguły jakości ze wschodu, czyli z Rosji, a nawet czasami z okupowanej przez prorosyjskich separatystów w wschodniej części Ukrainy. Jastrzębska Spółka Węglowa rozmawia z Australijczykami, którzy mają koncesję na wydobycie ze złóż na Lubelszczyźnie, kopalnia Jankarski, projekt kopalni Jankarski i na Śląsku złoże Dębieńsko w pobliżu istniejącej kopalni Knurów Sztygłowice. Jastrzębska Spółka Węglowa, która wydaje mi się, jak sądzę z komunikatów i z oglądu mediów, ma poparcie także premiera, który podczas wizyty w czasie zakończonej już kampanii wyborczej na Śląsku stwierdził jasno, że węgiel ma pozostać fundamentem suwerenności energetycznej Polski. I nie są to słowa czcze, nie są to słowa, mam nadzieję, wypowiedziane na potrzeby tej kampanii wyborczej i tamtego regionu, który premier wtedy odwiedził. Albowiem, proszę sobie wyobrazić, krótko kilka danych podam na koniec naszej rozmowy. W roku 2017 wydobyto na świecie 200 milionów ton węgla więcej w stosunku do roku 2016. Wydobycie węgla w nowe kopalnie, w energetykę opartą na węglu, choć jednocześnie na znacznie bardziej przyjaznych dla środowiska technologiach spalania tego węgla, inwestują kraje jak świat długi i szeroki, od Australii począwszy przez Azję, Europę, Afrykę, aż po Kolumbię w Ameryce południowej. Według Międzynarodowej Agencji Energii co najmniej do roku 2040 węgiel pozostanie podstawowym surowcem służącym do produkcji energii. Ba, udokumentowane już zasoby węgla na świecie wystarczą na około 160 lat, podczas kiedy źródła konwencjonalne gazu i ropy naftowej na lat 40 do 60. Węgiel ma przyszłość, nie dajmy sobie wmówić, zwłaszcza my jako Polacy, dla których węgiel pozostaje jedynym, bo najważniejszym surowcem, którego mamy pod dostatkiem na naszym terytorium, że węgiel jest złem wcielonym, że jest passé, że truje środowisko. Przy wykorzystaniu odpowiednich technologii to zatrucie można istotnie zredukować, a przede wszystkim węgiel można i należy ciągle wykorzystywać. Ponieważ inne postawienie sprawy, pójście w kierunku z jednej strony OZE, z drugiej importu węgla ze złóż innych niż Polskie, to jest nic innego jak prosta droga do utraty suwerenności energetycznej i uzależnienia się od źródeł z jednej strony Zachodu, z drugiej ze Wschodu. Należy o tym mówić. Cieszę się, że Jastrzębska Spółka Węglowa podejmuje te rękawice i próbuje iść trochę pod prąd temu medialnemu głównie, w każdym razie bardziej niż realnie ekonomicznemu, medialnemu trendowi, który węgiel, na węglu postawił krzyży, który go przekreślił, który chce go wyprzeć z naszej gospodarki, z naszej energetyki. Zresztą węgiel to jest cała masa branż, zakładów pracy, firm okołogórniczych także. To jest naprawdę nie tylko historia Polski, ale także, mam nadzieję, ciągle nasza przyszłość w tym i powiązanych z nim sektorach.
A więc bardzo tutaj pozytywne wiadomości i myślę, że dobrze, że nie daliśmy się kiedyś mówię jako państwo, tak strasznie zniechęcić, prawda, do tego dobra. I poza tym też problem zanieczyszczenia powietrza to problem pieców, prawda, i tej polityki wymiany niż samego tylko używania jako środka węgla.
Tak jest. Ojcze, jeszcze jedno. To jest to, co się właśnie dzieje i co próbuje premier i Jastrzębska Spółka Węglowa zmienić w zakresie tematów, o których rozmawiamy. To jest odwrócenie polityki wygaszania o 180 stopni. Polityki wygaszania, o której rozmawiali na ujawnionych niedawno taśmach Jan Kulczyk z politykami Platformy Obywatelskiej, gdzie snuli plany tego wygaszania, możliwie bezbolesnego, z przenoszeniem takim okresowym, pośrednim jeszcze wydobycia gdzieś do Afryki. Na szczęście takie myślenie, ta logika odchodzą do lamusa i wreszcie ktoś ma odwagę pójść na przekór, w kontrze do tamtych pomysłów, które były niczym innym jak taką linią najmniejszego oporu, bo oczywiście mainstream medialny w Polsce i w Unii Europejskiej, zwłaszcza Niemczech, bardzo temu przyklaskiwał. No ale nie jest rolą polityków, by szukać poparcia za granicą. Raczej, jak sądzę, należy go szukać w Polsce i mam nadzieję, że Polacy docenią tą zmianę polityki państwa w stosunku do węgla, o której rozmawiamy.
Dziękujemy bardzo, panie doktorze, za komentarz i informacje. Pozdrawiamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, doktor Marian Szłocha, ekonomista, Wyższa Szkoła Biznesu i Finansów w Wistula. Dziękuję.